Przypowieść o uczcie. Jest to 18 rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa. Ta przypowieść znajduje się w dwóch Ewangeliach, Mateusza i Łukasza. I będziemy musieli omówić obydwa teksty, dlatego że występują znaczące różnice. I najpierw sobie odczytajmy Ewangelię Mateusza, rozdział 22 i pierwszych 14 wersetów. A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach. Królestwo niebios jest podobne do pewnego króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. Posłał swoje sługi, by zwołali zaproszonych na ucztę, lecz oni nie chcieli przyjść. Ponownie posłał inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem ucztę, zabito woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swoich interesów, a inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili. Na to król wpadł w gniew, posłał swoje wojska, wytracił tych zabójców, a ich miasto spalił. Potem powiedział do sług: wesele wprawdzie jest przygotowane, ale zaproszeni nie okazali się godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na ucztę weselną wszystkich, których tam spotkacie. Wtedy słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. A kiedy król wszedł, by przyjrzeć się gościom, zobaczył tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. Zwrócił się więc do niego: przyjacielu, jak się tu dostałeś? Nie masz przecież weselnego stroju. On jednak milczał. Wówczas król rozkazał sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wielu jest bowiem powołanych, ale mało wybranych. W tej przypowieści, według Ewangelii Mateusza oczywiście, w tej wersji, jak widzimy, jesteśmy zaskakiwani zwrotem akcji. A też się zastanawiamy, czy królowi się uda wreszcie zamiar urządzenia uczty weselnej swojemu synowi. Oczywiście, gdyśmy ten tekst czytali, tośmy od razu wszystko wiedzieli, ale słuchacze, gdy słuchali tych kilkanaście minut, gdy Pan Jezus tę przypowieść przed ich oczami i uszami snuł, to właśnie tak sobie siedząc rozmyślali, stojąc, zastanawiali się, jaka będzie puenta tej całej historii. Bo oto król wysyła sługi po raz pierwszy, by zwołali na ucztę gości już wcześniej zaproszonych. To później wyjaśnimy. I następuje komplikacja, ponieważ ci goście oczekiwani nagle nie chcą przyjść. Więc król ponawia zaproszenie, mówiąc, że uczta jest przygotowana i podaje szczegóły różne tych przygotowań. Okazuje się, że po raz drugi zaproszenie jest odrzucone i to przez ludzi, którzy wcześniej już byli o tym powiadomieni. Na pewno się zgodzili przyjść, a więc słuchacze są zaskoczeni takim rozwojem wydarzeń. I część tych zaproszonych, których po raz drugi się zaprasza, lekceważy króla. Po prostu nie tłumaczą się w ogóle, tylko idą do swoich zajęć. Jedni do uprawy roli, inni do handlu, a inni znieważyli posłańców, a potem ich zabili. No, teraz już król reaguje gniewem. Zaproszonych, którzy odrzucili to zaproszenie, każe śmiercią ukarać, a miasto ich spalić. A więc to wydarzenie takie nieprawdopodobne. Jednak częściowo odpowiada ówczesnym zwyczajom. A więc zaproszenie na wielką uroczystość przekazywano, lecz bez podania terminu jej rozpoczęcia. Dopiero gdy wszystko było gotowe, słudzy przybywali i prosili zaproszonych, aby już przyjechali. Jednak szczegóły różne uprawniają nas, abyśmy na tę przypowieść w tej Ewangelii spojrzeli jako na alegorię. Nie jako coś, co się odbyło naprawdę, tak jak siewca sieje, czy w domu ktoś wyrabia chleb, lecz abyśmy spojrzeli to jako na obraz raczej przenośny, symboliczny, który ma oddać sens danej prawdy, jakiejś prawdy o Królestwie Niebios. A więc opowieść ta nie nawiązuje do sytuacji prawdopodobnej. No bo jak można wytłumaczyć odmowę zaproszenia na ucztę weselną, gdy się wcześniej zaproszenie przyjęło i to wszyscy odmawiali, rozumie, że ktoś wyjątkowo, a tutaj wszyscy, więc to jest celowo takie ustawienie sprawy, aby jakiś cel osiągnąć, jakąś prawdę przedstawić. Albo jak po spaleniu miasta można było jeszcze mieć chętnych w tym mieście na następne zaproszenie, żeby przybyli i dla nich ucztę przygotować. Albo jak można oczekiwać od człowieka zgarniętego z ulicy, tak, zgarniętego, z dróg, z rozstaju w dróg, człowieka przypadkowego, zaskoczonego, by nagle na weselu w pałacu był odświetnie ubrany. A więc jest to celowo przedstawiona historia w sposób alegoryczny, bo ona się odnosi do innej rzeczywistości niż tu na ziemi słuchacze znają. Ale mimo wszystko ona zawiera przesłanie jednoznaczne, konkretne i bezdyskusyjne. A więc wydawałoby się, że gdy król usłyszał, że kategorycznie odmówiono przyjścia na wesele, to się po prostu wesele nie odbędzie. Uczty się nie da urządzić. Ale jednak są następne wydarzenia, bo król po raz trzeci sprasza gości. Tym razem jego słudzy idą na drogi rozstajne i spraszają wszystkich, którzy spotkają, i złych, i dobrych. I sala się wreszcie wypełnia gośćmi. Ale to też nie jest koniec, bo oto król wchodzi do sali i dostrzega tam człowieka, który nie jest ubrany w szatę weselną. I król nagle traktuje go jak złoczyńcę. Każe go wyrzucić na zewnątrz, gdzie są ciemności i zgrzytanie zębami. No i kończy się w tej wersji Mateusza ta przypowieść zdaniem: wielu jest wezwanych, ale niewielu jest wybranych. I trzeba na to zdanie również spojrzeć właściwie, zgodnie z semickim sposobem myślenia. Bo wielu oznacza tutaj wszyscy. A więc wszyscy są wezwani. Zaś niewielu oznacza nie wszyscy. A więc nie wszyscy są wybrani. I cóż można powiedzieć o postaciach, jakie są w tej przypowieści przywołane? Więc król to jest najważniejsza osoba, bo on jedynie wydaje rozkazy i jedynie on mówi. Spójrzmy, że wszystkie inne osoby milczą. Syn, słudzy, pierwsi, drudzy zaproszeni, a nawet gość bez szaty weselnej też milczy. Wszyscy milczą, tylko słowa króla są cytowane. Również i raz się ujawniają emocje króla, gdy mówi nam werset 7, że się gniewem uniósł po drugim odrzuceniu jego zaproszenia. Ale też zauważamy, gdy król mówi, że ucztę przygotowałem, potem wchodzi na salę i spogląda na wszystkich obecnych, że król jest stały w swojej łaskawości. Mimo odmowy cały czas okazuje dobroć swoim poddanym i dwukrotnie zaprasza, przypomina o uczcie zaproszonym wcześniej i osobiście dogląda przygotowań do niej, jak to wynika z tekstu, a też i później na sali jest obecny i wszystkich obserwuje. A więc jest to król łaskawy, dobrotliwy i zależy mu i na synu, któremu chce wesele sprawić, ale też i na gościach, o których się troszczy. No, też widzimy, że król gości nie różnicował, bo z tych rozstajnych dróg powiedział, trzeba zaprosić wszystkich, i złych, i dobrych. Bo królowi zależało tylko na jednym, aby wreszcie ktoś przybył na ucztę, żeby sala nie była pusta. A teraz przyjrzyjmy się tym zaproszonym na ucztę. Oni już wcześniej się zgodzili przyjść na wesele. A opowieść dotyczy już tylko tej chwili, gdy król zaczął zwoływać zaproszonych na ucztę. I ci za pierwszym razem króla znieważają przez odmowę udziału w uczcie, nie podając żadnej przyczyny. Przy drugiej okazują lekceważenie, bo odchodzą po prostu bez słowa do swoich codziennych zajęć. A więc dali wyraz swego kompletnego braku zainteresowania tym, co król im zaoferował, o co osobiście zadbał. A jeszcze inni posuwają się dalej, bo znieważają posłańców i w końcu stają się ich zabójcami. A więc tutaj już jest nie tylko lekceważenie, ale i wrogość wobec króla. A więc takie myśli chciał Pan Jezus przekazać, taką charakterystykę, i słuchacze tego wszystkiego słuchają, z tym się zapoznają i jakieś wnioski muszą wyciągnąć. Bo to się pojawia grupa trzecia, którzy nieoczekiwanie otrzymują zaproszenie. I ci właśnie ludzie z dróg rozstajnych, ze skrzyżowań, i źli, i dobrzy, nagle salę wypełniają. I sobie słuchacz teraz uświadamia, że źli, czyli grzesznicy, czyli ci niesprawiedliwi według systemu ich myślenia, a więc ludzie odrzuceni, niegodni, a potem też i ci godni, i porządni, a więc i jedni, i drudzy są w sali. I trudność wywołuje ostatnia scena opowieści, bo to jeden z zagarniętych na drodze ludzi okazuje się, że jest bez szaty weselnej i nagle zostaje z uczty usunięty. A więc usłyszy, że przyjacielu, jak się tu dostałeś? Jakoś go wpuszczono, mimo że nie był przygotowany. Nie masz stroju weselnego. I on milczał, nie miał nic na swoje wytłumaczenie i później się nad tym troszkę zastanowimy. No i takie bardzo srogie, no, tragiczne rozwiązanie. Nogi mu wiążą, ręce mu wiążą i go na zewnątrz wyrzucają, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, co też słuchacze wiedzieli, co to oznacza, że jest to pewna przenośnia do sytuacji nie takiej ziemskiej, codziennej, tylko tej eschatologicznej, tej duchowej, która jest związana z Mesjaszem i z końcem świata. A więc Pan Jezus nawiązuje do czegoś, co było znane ówczesnym słuchaczom. Ich to wszystko nie zaskoczyło, to nas zaskakuje, my musimy to sobie wyjaśnić, ale nawet i to, że ten Pan tak surowo potraktował milczącego gościa, to też to przyjęli normalnie, dlatego że wówczas kursowały, a też oni znali to już od dzieciństwa, dwie opowieści rabiniczne o królach i szatach. Ja tutaj przywołam te obydwie przypowieści, oczywiście w dużym skrócie. W pierwszej z tych przypowieści rabinicznej chodzi o króla, który sprosił gości na ucztę, ale nie podał im dokładnego dnia ani godziny. Tylko im powiedział, że się muszą umyć, namaścić, ubrać w szaty i czekać, aż przyjdą słudzy i zawezwą ich na ucztę. A więc jedni, przezorni, Przygotowali się, ubrali bez zwłoki, przyszli pod wrota pałacu i czekali na wezwanie, bo byli przekonani, że ucztę przygotują szybko i że nie będą musieli zbyt długo czekać. Natomiast inni byli mniej przezorni i sądzili, że przygotowania do uczty zabiorą trochę czasu, a więc będą mieli możliwość się odpowiednio przygotować. Dlatego na przykład murarz, garncarz, kowal czy farbiarz zajęli się swoją codzienną pracą. Ale dogadywali się co jakiś czas o stanie przygotowań do uczty w pałacu. I nagle zaczęto na ucztę wzywać. Więc ci roztropni byli pod pałacem już gotowi, więc od razu natychmiast do stołów zasiedli. I król był z nich rad. No ale tamci, no wiecie, im trochę czasu zajęło. Nie przyodziali się w szaty weselne. A więc musieli patrzeć na tę radość, którą stracili, bo ich już nie wpuszczono. I ta rabinicza przypowieść mówiła, że człowiek musi być zawsze gotowy na Boże wezwanie. A szaty to jest nasze przygotowanie. Co my musimy wewnątrz uczynić, abyśmy byli gotowi na Boże wezwanie. No jest również i ta druga przypowieść rabiniczna o królu, który powierzył swoim sługom swoje szaty. I roztropni słudzy ułożyli je pieczołowicie w odpowiednim miejscu i dbali przez cały czas, by nie utraciły swojej pierwotnej wspaniałości. Natomiast słudzy lekkomyślni, gdy to się przeciągało w czasie, po prostu czasami brali je do swojej pracy, może na jakieś swoje przyjęcia, i stąd te szaty nie były tak świeże. Czasem były pobrudzone i poplamione. I pewnego dnia król zażądał zwrotu szat. Więc roztropni oddali szaty świeże i czyste. Król złożył je w swoim skarbcu, a sług odesłał w pokoju. No ale ci lekkomyślni przynieśli szaty takie byle jakie, poplamione, zużyte. A więc król rozkazał, by szaty oddano do odnowienia, a sług kazał wtrącić do więzienia. I tą przypowieścią rabini uczyli, że człowiek musi oddać Bogu swoją duszę tak czystą, jak była na początku. A ten, kto ma do oddania jedynie duszę poplamioną, zasługuje na potępienie. No więc słuchacz wychowany na tego rodzaju opowieściach rabinicznych orientował się, że tutaj nie chodzi o ubiór. Pan Jezus nie myśli o ubiorze w sensie dosłownym, bo wiadomo, że człowiek wzięty przypadkowo z dróg rozstajnych był poza domem, a więc nie mógł się przygotować. Poza tym mógł się czuć zagubiony. I złych, i dobrych czytamy. A więc wyrwany nagle z swego złego życia i się nagle znajduje w pałacu i się czuje zagubiony. I do tego nas uprawnia do takiego myślenia grecki czasownik tutaj użyty, że on milczał. Dlatego, że czasami można przetłumaczyć ten wyraz również jako oniemieć. I właśnie w Biblii Tysiąclecia znalazłem, że on oniemiał. A więc za nie mówił. Dlatego, że być może się poczuł nagle zagubiony. No i teraz słuchacz ówczesny był obeznany z biblijnym sposobem wyrażania się. Dlatego też bez trudu zobaczył, że ten król łaskawy to ich Bóg, Bóg Jahwe. Natomiast w tym synu na pewno zauważyli Jezusa, samego Jezusa, który przed nimi stoi, bo i w poprzedniej przypowieści o przewrotnych dzierżawcach był syn. A więc tego, którego też ci dzierżawcy zabili. A więc chodzi o samego Jezusa, który tutaj w tej przypowieści jest oblubieńcem, a więc tym, dla którego król Bóg urządza wesele. Tym bardziej, że Pan Jezus mówił o sobie jako o oblubieńcu przy innej okazji. Na przykład tu przywołuję 9 rozdział Ewangelii Mateusza, 15 wiersz. Czy goście weselni mogą być smutni, kiedy Pan młody jest z nimi? Nadejdą jednak dni, gdy Pan młody będzie od nich zabrany i wówczas będą pościć. A więc Pan Jezus mówił o sobie jako o Panu młodym, o oblubieńcu. Teraz, gdy chodzi o biblijną tradycję i o owo osłuchanie się słuchaczy z biblijnym sposobem myślenia, metaforą zbawienia była uczta. Uczta w czasach ostatecznych. Bo na przykład Izajasz, o czym oni dobrze wiedzieli, tak powiedział: Jahwe zastępów, Pan zastępów, jak w naszej Biblii jest, przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. A więc wiedzieli, że tutaj chodzi o wesele w wymiarze przyszłym, eschatologicznym, w tym eonie zbawienia, gdy przyjdzie oczekiwany Mesjasz. I właśnie do tych wyobrażeń Pan Jezus często nawiązywał, między innymi, na przykład będziemy o tym mówić kiedyś, przypowieść o 10 pannach i też Mateusz, ale rozdział 25. Gdy chodzi o te zaproszenia na tę ucztę zbawienną, tą mesjańską, to prorocy przynosili zaproszenie, oni też o tym wiedzieli. A też Jan Chrzciciel był tutaj jeszcze niedawno i też głosił o zmianie swojego życia. Też i Pan Jezus o tym mówił w swoich dwóch wcześniejszych przypowieściach, które wygłaszał w tej świątyni. No i teraz, gdy chodzi o tożsamość osób zaproszonych na ucztę, to możemy łatwo ich rozszyfrować, bo te trzy przypowieści, które żeśmy już omawiali, które są właśnie w Ewangelii Mateusza jedna po drugiej, to jest 21 rozdział 28 i do 22, 14. A więc to są faryzeusze, arcykapłani, starsi ludu, którzy się sprzeciwiają Jezusowi. I to wiadomo, że o nich chodzi, gdy jest mowa o zaproszonych na ucztę, czyli zaproszonych do udziału w Królestwie Boga, a oni odrzucają słowa przynaglenia, zaproszenia. Czy ze strony Jana Chrzciciela, a teraz ze strony Pana Jezusa. I świadomie odrzucają to zaproszenie i stąd dowiadują się, że w ich miejsce Bóg zaprosi tych złych, celników, grzeszników, nierządnicy i pogan. I o tym również wcześniej była mowa w tej przypowieści o tych przewrotnych dzierżawcach winnicy, a tym dzierżawcami też właśnie byli ci arcykapłani i faryzeusze. No, też trzeba byłoby dodać, że ta przypowieść nosi znamie zapowiedzi wydarzeń przyszłych. Na przykład wzmianka o zniszczeniu miasta może zapowiadać zburzenie Jerozolimy, jakie nastąpi za około 40 lat, w roku 70 przez wojska rzymskie. I to właśnie może być karą za odrzucenie, znieważenie i zabicie proroków oraz później wysłanników Jezusa, czyli apostołów, uczniów Pana Jezusa, począwszy od Szczepana. I Pan Jezus wyraźnie o tym mówi, już wyraźnie o tym wszystkim, w rozdziałach kolejnych Mateusza 23 i 24, gdy również nauczyciele prawa i faryzeusze słyszą groźby i to, co Pan Jezus mówi o tych właśnie wydarzeniach. Ale przejdźmy dalej. Ta przypowieść jest apelem, by przyjąć słowa Ewangelii. Wobec wezwania Ewangelii nie można być obojętnym albo nieuważnym. A więc nic nie może być ważniejsze od przyjęcia zaproszenia do wspólnoty z Bogiem. Jakakolwiek sprawa na tej ziemi nie może być ważniejsza niż to, że Bóg nas zaprasza, bo chce z nami przysłowiowo usiąść przy jednym stole. I ci, którzy odrzucili zaproszenie, to byli zajęci tylko sobą, tylko swoimi interesami, polem, handlem. Oni uznali, że ich życie należy tylko do nich i jest zależne wyłącznie od nich, od ich pomyślunku, od ich pracy, a nie od tego, że Bóg jest łaskawy i nam udziela tej łaskawości, że jest bezinteresowny i nas zaprasza na ucztę. Jakoś na to uwagi nie zwrócili, że radość, święto, spotkanie, wspólnota z Bogiem to jest coś niezbędnego w naszym życiu, by doświadczać pełni życia na tej ziemi. A teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Ewangelię według Łukasza i zobaczyli te podobieństwa, ale i różnice, które przesuwają akcenty w przesłaniu przypowieści. Bo tamtą żeśmy zamknęli i również i przesłaniem. Ale teraz spójrzmy, co mówi Łukasz. 14 rozdział, 15 wiersz. Gdy to usłyszał, jeden ze współbiesiadników powiedział do Niego, czyli do Jezusa: szczęśliwy ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Boga. A Jezus mu odpowiedział: pewien człowiek urządził wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczty posłał swojego sługę, by powiedział zaproszonym: chodźcie, bo już wszystko gotowe. Ale wszyscy zaczęli się podobnie wymawiać. Pierwszy mówi: zakupiłem pole i muszę pójść je obejrzeć. Przyjmij, proszę, moje wytłumaczenie. Drugi zaś powiedział: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Przyjmij, proszę, moje wytłumaczenie. Natomiast inny oświadczył: ożeniłem się i dlatego nie mogę przyjść. No i sługa powrócił i powiedział to swemu panu. Wtedy się gospodarz rozgniewał, nakazał mu wyjść na place, ulicę miasta i przyprowadzić biednych, kalekich, niewidomnych i ułomnych. Potem sługa mówi: panie, zrobiłem jak nakazałeś i jeszcze są wolne miejsca. Wówczas pan powiedział: wyjdź na drogi i ścieżki i przymuszaj innych do przyjścia, by został napełniony mój dom. Mówię bowiem wam, że nikt z tych zaproszonych nie skosztuje mojej uczty. A więc przyjrzyjmy się różnicom pomiędzy tymi dwiema wersjami. Najpierw inne jest tło tej przypowieści. Tamta była w świątyni. To była polemika z przywódcami Izraela. I Pan Jezus im w tych trzech przypowieściach odsłaniał prawdę o odrzuceniu przez nich Bożego zaproszenia. A więc wcześniej mówił do nich o dwóch synach winnicy. Pamiętamy o tym kamieniu, podwójnym kamieniu w fundamencie, na którym się buduje, i potem ten kamień na szczycie, który gdy spadnie, to nas zmiażdży. A później mówił o przewrotnych dzierżawcach winnicy, którzy chcieli zawłaszczyć winnicę, zabijając nawet syna właściciela. A więc taki był kontekst tej przypowieści w Ewangelii Mateusza. Natomiast w Ewangelii Łukasza ta przypowieść jest powiedziana przy posiłku, przy normalnym posiłku w domu faryzeusza, po tym jak wcześniej Pan Jezus udzielił rady co do zajmowania pierwszego miejsca na ucztach i zalecił bezinteresowność w zapraszaniu na nie. Polecam konspekt, jak zwykle, tam mam podane wszystkie te odnośniki, miejsca, ja teraz się na tym nie skupiam. I właśnie jeden z siedzących przy stole skomentował pouczenie Pana Jezusa, mówiąc: szczęśliwy ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Boga. A więc ten słuchacz, właściwie ten uczestnik tej uczty, tego przyjęcia posiłku w domu faryzeusza, przeniósł sytuację tą codzienną, zwyczajną na eschatologiczną. I stąd Pan Jezus odpowiedział mu przypowieścią o uczcie. No inne, jakie są szczegóły. A więc u Łukasza przypowieść jest bardziej prawdopodobna w swoich szczegółach. Ma charakter bardziej opisu jakiegoś wydarzenia wziętego z życia, a nie metafory czy alegorii. A więc tutaj zapraszającym u Łukasza jest człowiek zamożny, który urządza przyjęcie, nie ucztę weselną. Nie posyła on wielu sług, tylko jednego, by zachęcił zaproszonych do przybycia. Dalej, gospodarz nie jest tak rozgniewany, by posłał wojska i palił miasto. Nie. Rozgniewał się, to prawda, ale w tym gniewie mówi do sługi: dobrze, tamci nie chcą, w takim razie idź i zgromadź ubogich, ułomnych, niewidomych, chromych. A więc jego gniew polega na tym, że innych zaprasza, nie tamtych. Również nie ma w tej przypowieści epizodu z ową szatą weselną, której brak tak tragiczne skutki wywołał dla gościa sprowadzonego z ulicy, o czym opisał, powiedział Mateusz. Tutaj sługa jest trzykrotnie wysyłany z zaproszeniem na ucztę. I odmową kończy się tylko pierwsze. Przy drugim już przyszli, bo to byli ludzie różni, a przy trzecim również, dlatego że mieli oni dopełnić. Brakowało jeszcze gości, mieli dopełnić. No i też ci, którzy odmawiali, to inaczej są przedstawieni niż u Mateusza. Dlatego, że oni szczegółowo usprawiedliwiają swoją odmowę. Jest ich trzech. Pierwszy mówi, że musi się zatroszczyć o nabyte pole, a więc prosi, aby uznać go za wymówionego. Drugi znów musi sprawdzić kupione 5 par wołów. Natomiast inny ma jeszcze poważniejsze wytłumaczenie, bo jest za rodzinę odpowiedzialną, bo właśnie dopiero co się ożenił. U Mateusza oni się nie tłumaczą, po prostu odchodzą do roli, do handlu. Tamci z kolei chwytają sługi, znieważają, mordują, a tego w ogóle nie ma u Łukasza. Sala się gośćmi napełnia po dwukrotnym wyjściu sługi z zaproszeniem. I on dociera do coraz szerszego kręgu osób. Jakbyśmy spojrzeli do tekstu, to tam zobaczymy, że najpierw do ludzi, którzy się znajdują w trudnych warunkach życia. I to są różne rodzaje tych ludzi. Spójrzmy do tekstu. A za drugim razem dopiero idzie i sprowadza ludzi przypadkowych, by dopełnić liczbę obecnych w sali. No i jakie jest przesłanie przypowieści? A więc przesłanie obu przypowieści jest spójne, mimo widocznych różnic. Dlatego, że obie chcą powiedzieć, iż zbawienie staje się udziałem grzeszników i pogan. Najpierw dlatego, że przywódcy Izraela odrzucają orędzie o Królestwie Bożym i stąd w ich miejsce wchodzą ludzie wykluczeni, tak zwani grzesznicy. Natomiast gdy naród odrzuca to orędzie o królestwie, to wtedy słowo zbawienia przyjmują poganie. Oni się otwierają na Ewangelię, na dobrą nowinę. A więc to jest przesłanie. Wy, przywódcy, odmawiacie, więc wchodzą ci ludzie wykluczeni, którymi gardzicie. Ty, narodzie wybrany, odmawiasz, a więc wejdą ci goje, narody, poganie, których uznajecie za niegodnych zbawienia. To jest właśnie główne przesłanie tej przypowieści w obydwu Ewangeliach. U Łukasza jest bardzo wyraźna różnica w zasobności i pozycji społecznej między tymi, którzy zaproszenie odrzucili, a którzy je przyjęli. A więc jedni są bogatsi, lepiej sytuowani, godniejsi, a tamci to są zupełnie po przeciwległym biegunie. Pierwsi odmawiają, bo tak są przejęci troską o własny majątek, o swoją pracę, o rodzinę, że nie widzą, jak usiedliły ich pułapki bogactwa. A po drugiej stronie są właśnie ci biedni, kalecy, niewidomi, ułomni. A Biblia cały czas o tym mówi, Stary Testament o tym cały czas mówi, psalmy szczególnie, a też i przypowieści, że tymi ludźmi szczególnie się Bóg interesuje i o nich troszczy. Z tej przypowieści w obydwu wersjach wynika bardzo wyraźnie, że do udziału w uczcie są wszyscy zapraszani. Bóg nikogo nie wyklucza. Ale jeśli dochodzi do wykluczenia, to człowiek sam się wyklucza. Ten, kto odmawia Bożemu zaproszeniu, sam siebie wyklucza. Bóg wszystkich zaprasza. Dalej, przeszkodą w przyjęciu zaproszenia na ucztę nie jest samo bogactwo. Nawet nie jest skupienie się na swoich obowiązkach. Ktoś się żeni, kupił woły i tak dalej, to nie jest przeszkodą jeszcze. Przeszkodą jest to, co jest ukryte. Ta szata w Ewangelii Mateusza, ta szata w wersji tej rabinicznej, a więc coś, co jest w nas i czego nam brakuje. A czego nam brakuje? Pokory. Po prostu pokory, po prostu właściwej oceny samego siebie. I to wyraźnie widać w Ewangelii Łukasza, gdy się spierają, kto ma zająć pierwsze miejsce przed ucztą w domu faryzeusza. I Pan Jezus na to reaguje właśnie i im potem daje tę przypowieść. A więc przeszkodą jest wyrachowanie, które zamyka człowieka na szczodrość Boga. Bóg zaprasza wszystkich, a my nagle jesteśmy wyrachowani i my nie chcemy z tymi wszystkimi brać udziału. A więc Pan Jezus mówi o motywacjach, jakie są w człowieku, gdy jest zapraszany i odmawia, ale również i o motywacjach Boga, który swoją szczodrość okazuje, gdy wszystkich na ucztę sprasza. I stąd, jeżeli człowiek nie jest głodny Boga, jeżeli nie jest uniżony w swoim umyśle, pamiętajmy, pokora, po grecku tapeinofrozine, znaczy umysł, który jest nisko położony, tak dosłownie tłumaczyć, więc uniżenie w swoim umyśle to jest taka trudna rzecz, ale możliwa, pod warunkiem, że się o to postaramy, a Bóg nam w tym pomoże. A też ten głód, ta uniżoność w umyśle, wdzięczność. Po prostu wdzięczność za to, że Król nam przygotował wesele i nas zaprasza, że ktoś nam przygotowuje jakieś przyjęcie i nas zaprasza. Dlatego, że brak tego głodu Boga, brak pokory, brak wdzięczności spowoduje, że być może odruchowo odrzucimy zaproszenie samego Boga. I Bóg oczywiście jest dobry, łaskawy i wielokrotnie nas zaprasza. Ponawia zaproszenie. Z tym, że się może tak zdarzyć, że człowiek go nie usłyszy. Tak się zajmie swoimi dobrymi sprawami, ożenek, rodzina, praca, obowiązki, że po prostu nie damy Bogu szansy, by ponawiane zaproszenia do nas dotarły. To jest bardzo ważne. Dlatego też ta weselna szata z przypowieści według Mateusza jest takim obrazem alegorycznym świętości życia. Świętości, czyli że nasze życie jest szczególne, nie możemy je na drobne rozmieniać. I zajmując się tymi drobiazgami, cały czas pamiętać o świętym Bogu, że On do nas mówi i my musimy być z Nim jedno. Jest obrazem ta szata miłości, a więc miłości i do Boga, i do bliźniego, do braci i sióstr. że miłość jest spoiwem, które łączy na przykład Kościół, te kamienie żywe. Zatem zapomnimy, to się bardzo łatwo obrazimy, od zboru odejdziemy, wzgardzimy Kościołem, wszystkim. To jest bardzo łatwe, ja to obserwuję, jak to się tak dzieje, po prostu na dosłownie pstryknięcie, zwyczajne pstryknięcie, no aż się płakać chce. Ta szata jest obrazem dobrego sumienia, gdy człowiek się nie przegrzeszy, jak mówią na Śląsku Cieszyńskim. Nie grzeszy, 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 a się w końcu przegrzeszy. Musi być dobre sumienie, wtedy my reagujemy też właściwie na Boży dźwięk. No i jeszcze ostatnie, szczera wiara, taka prosta wiara, mądra wiara, oczywiście, że mądra. To nie może być taka wiara w byle co. To musi być wiara w coś konkretnego, solidnego, ale szczera, prosta. I stąd to zdanie Pana Jezusa w Ewangelii według Mateusza, że wielu jest wezwanych, niewielu wybranych, a więc wszyscy są wezwani, a nie wszyscy wybrani. To nam ukazuje, że samo przyjęcie zaproszenia od Króla, od Boga na wesele i samo wejście do sali jeszcze nie jest gwarancją naszego udziału w tej uczcie. Możemy przy stole usiąść, już sztućce wziąć do ręki i nagle słyszymy: przyjacielu, jak się tu znalazłeś bez przygotowania? Ale to jest ostrzeżenie dla nas, kaznodziejów, chrześcijan, że znalezienie się w gronie weselników nie usprawiedliwia niedomogów moralnych uczestnika. Tutaj wspomnę już omawianą przez nas przypowieść o sieci, która wszystko zagarnia, ale potem jest selekcja na brzegu. A więc sama odpowiedź na wezwanie Jezusa nie będzie żadną przykrywką, żadnym usprawiedliwieniem naszego sposobu życia teraz, tutaj, sposobu nieodpowiedzialnego. I stąd każdy z nas, i ja, i ty, drogi słuchacze, który teraz ze mną tutaj rozmyślasz, jesteśmy zobowiązani do życia w sposób nowy. Zobowiązani do czuwania, abyśmy nie ostygli, nie byli niewrażliwi. Musimy być czujni. Nie musimy stać pod tymi drzwiami, wrotami pałacu i czekać i nic nie robić, ale być gotowi do przyjścia na ucztę podczas pracy, podczas zajęć i nagle być w okamgnieniu gotowi i tam się znaleźć. A więc to jest bardzo ważne i możliwe. Bo to są sprawy przecież duchowe. Też jesteśmy zobowiązani do nieustannego posłuszeństwa Słowu Chrystusa. Dlatego omawiamy sobie te przypowieści, aby poznać istotę tego, czym jest Królestwo Niebios. I dopiero taka postawa sprawi, że wezwany będzie również i wybranym. Wezwany będzie również i wybranym. Panie Jezu, dziękuję Ci, że nas wezwałeś, że idziemy, żeśmy przyszli, że siedzimy, że jesteśmy, ale Pan też i dopomóż, abyśmy byli zawsze gotowi. Abyśmy byli zawsze gotowi i żebyśmy stwierdzili, że i wezwani, i wybrani, i zawsze obecni z Tobą przy Twoim stole. Błogosław mnie i moich słuchaczy na Twojego imienia, Jezus. Amen.